imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gorąco pomodlimy się na początek o opiekę Matki Najświętszej, świętych aniołów, naszych stróżów, o otoczenie kordonem ochronnym tej świątyni, a szczególnie naszych serc, aby żadne zło nie zakłóciło działania łaski, które związane jest zawsze z głoszeniem słowa. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Trójcy Świętej przerywam, przecinam, przełamuję i unicestwiam wszelkie demoniczne wpływy na nas tu obecnych i w imię i mocą Jezusa wiążemy od wszystkich złych duchów, które mogą w jakikolwiek sposób zakłócić to nasze spotkanie. A Boże błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego nastąpi na nas i pozostanie z nami na zawsze. Bardzo serdecznie Państwa witam na naszej czwartej już prelekcji. Dzisiejsza nosi tytuł Uwolnienie od lęku, pełna zbroja Boża. W związku z tym konferencja będzie miała dwie części, ponieważ przygotowanie owej pełnej zbroi Bożej, jak zacząłem się tym zajmować, dotyka spraw dosyć ważnych i nie może być zrobione powierzchownie. W związku z tym nie wyczerpię tematu dzisiaj. Jeżeli Pan Bóg pozwoli i ksiądz proboszcz oczywiście, to dokończymy temat tej zbroi za miesiąc. Natomiast gdyż to, czego ona dotyka, jest bardzo ważne dla życia duchowego i nie można, nie powinno się zrobić tego powierzchownie, na ile moje zdolności na to pozwolą i przede wszystkim działanie łaski Bożej. Ale tak to widzę. Dobrze, proszę Państwa, uwolnienie od lęku. O kilku rzeczach takich konkretnych chciałem powiedzieć już, w jaki sposób to zrobić. Otóż pierwszym działaniem zawsze pozostaje sakrament spowiedzi świętej. Tak jest również określany w jednym z najnowszych dokumentów Kościoła na temat spowiedzi, dokument kierowany głównie do kapłanów, kiedy zalecane jest, by spowiadać się nawet z grzechów lekkich. Więc sama materia ciężka, śmiertelna już dzisiaj nie to, że nie wystarczy, ale myślę, że skoro Kościół nas do tego wzywa, to warto sobie to do serca wziąć. I ponieważ, jak słyszycie Państwo, ja do spowiedzi świętej bardzo często wracam. Jeżeli mamy się zatrzymać nad tym, z czego się mamy spowiadać, to ja powiem krótko, ze wszystkiego. Ze wszystkiego, czym żyję, zwłaszcza co mnie niszczy. Ale ze wszystkich przestrzeni moich relacji życia, które w jakikolwiek sposób powodują pomniejszenie mojego człowieczeństwa, zakłócenia w myślach, osłabienie woli, bałagan w uczuciach, trudności w relacjach. Stąd wezwanie do częstej spowiedzi, aby bardzo konkretnie Panu Jezusowi otwierać to w szczerości, by pozwolić, aby Jego łaska dotykała wszystkiego, czym ja żyję, w czym tkwię. I to dotyczy również tego zagadnienia, którym się zajmujemy, po prostu lęków. Poznanie wszystkich, jakie są nam dostępne, które nas dotyczą, jest szalenie istotne. A dostrzeżemy to w momencie, kiedy chociażby w wieczornym rachunku sumienia ujrzymy, w jakich sytuacjach przeżywamy lęk. Taki niewielki, albo wręcz ten paraliżujący, prowadzący nawet do somatycznych objawów. Bardzo konkretnie to świadectwo mówiło nam o tym, czego my tak naprawdę możemy się bać, bo obiektywnie można bać się wszystkiego. W związku z tym to jest pierwsza szalenie ważna sprawa, że żeby uwolnić się z lęków, trzeba je tak długo spowiadać, aż człowiek będzie widział, że jego moc po prostu słabnie. Druga sprawa, ważniejsza niż pierwsza, to uświadomienie sobie, że przez wszystko, co mnie dotyczy, mam wchodzić w głębokie upodobnienie się do Jezusa. A Pan Jezus w Ogrójcu, jak wiemy, wziął podczas męki wszystkie nasze grzechy na siebie. Sam grzechu nie popełnił, ale przyjął skutki grzechów na siebie. W związku z tym to wszystko, co my przeżywamy, Jezus przeżył. I moje lęki bardzo konkretne, które ja przeżywam, Pan odkupił. Bardzo polecam Państwu wysłuchanie jednego, o ile dobrze pamiętam, lutowego rozważania pierwszosobotnich medytacji w Radiu Maryja, kiedy była rozważana właśnie modlitwa w Ogrójcu. Właśnie temat lęku był podejmowany. To można i wysłuchać, i ściągnąć sobie, i chyba nawet wielokrotnie do tego wracać. Ponieważ nasze lęki mają być przeżywane razem z Jezusem. I zawsze Pana Jezusa trzeba zapraszać do tych wszystkich naszych stanów. To jest taka druga pomoc, w jaki sposób uwalniać się od lęków. I nie bać się panicznie, że będę się bał. Ponieważ w tych stanach, w jakich jesteśmy, Pan Jezus chce dokonać zbawienia. Cały czas mówimy sobie na różne sposoby o tym, że jedynym Zbawicielem naszym jest Pan Jezus. I im bardziej precyzujemy życie duchowe, im bardziej je poznajemy, nazywamy po imieniu, odkrywamy pewne rzeczy, co za chwilę też będzie ukazane w kolejnych punktach owej zbroi, tym widzimy, jak te przestrzenie się bardzo konkretyzują, które mają być w nas zbawione, w naszym ja, w naszej osobowości. Trzecia rada, gdy chodzi o uwolnienie z lęku, jest następująca. Korzystam z modlitewnika Modlitwa Ofiara Pokuta. Jest przebogaty w treść. Otóż w jednej z rad jest to cytat z Objawienia. Niestety nie dotarłem z jakiego, ale Pan Jezus tak miał powiedzieć. Tych, którzy w czasie przeistoczenia ofiarują samych siebie Ojcu Przedwiecznemu w jedności ze mną, moimi ranami i krwią, w duchu pokuty za grzechy świata, będę umacniał moją łaską aż do ich końca. Będę ich prowadził, umacniał, pocieszał, tak, że nie będą już potrzebowali ludzkiego pocieszenia. Pośrednio chodzi o to, że lęki, które przeżywamy, z natury potrafią popchnąć nas do szukania pocieszenia czy u ludzi, czy nawet w rzeczach. Cały czas chodzi o pełną wolność, że jedynym, najgłębszym pocieszycielem człowieka jest Bóg, ponieważ człowiek nie może dać nam łaski. Może emocjonalnie nas wspomóc, fizycznie być przy nas, dać nam wsparcie, pocieszyć słowem, ale tym, który zbawia, jest Bóg. I tak naprawdę w życiu chrześcijanina, człowieka żywo wierzącego, chodzi o to, by Pan mnie totalnie przemieniał i uzdrawiał we wszystkich najdrobniejszych fragmentach mojej osobowości. A zatem zauważmy, że owa rada kieruje nas ku Eucharystii, ku sakramentowi, ponieważ najsilniejsze działanie Pana Boga jest w sakramencie. W sakramentach. A ponieważ Eucharystia jest źródłem wszystkich dóbr duchowych, do jakich mamy dostęp, i ponieważ tu dzieje się zbawienie, i ponieważ jej istotą jest ofiarowanie życia samego siebie, Jezusa Chrystusa, za zbawienie świata, chrześcijanin ma tą drogą iść. I my wchodzimy w Eucharystię po to, by całkowicie Ojcu się oddać, oddać do dyspozycji. Stąd w momencie przeistoczenia ta rada, by ofiarować siebie rany Pana Jezusa. I ostatnia rada, też bardzo taka konkretna, mianowicie, ja wspominałem może już niejednokrotnie, ale bardzo mało jest zapomniane, czy jak to się współcześnie mówi, filozoficznie zapoznane, przeróżne nabożeństwa do Pana Jezusa, do Jego głowy, do Jego ran, do Jego oblicza, do serca, do duszy, czyli wszystkiego tego, co stanowi Jego człowieczeństwo. I bardzo polecałbym Państwu koronkę do ran Pana Jezusa, która została przekazana Kościołowi przez objawienia służebnicy Bożej Marii Chambon, zaopatrzona wieloma obietnicami, przy czym oczywiście nie chodzi o pewien marketing duchowy, prawda? Tu chodzi o to, że człowiek, jednocząc się, czcząc rany Jezusa, upodabniając się do Jego samego, w jaki sposób staje się narzędziem zbawienia. I w konsekwencji owe dary są niejako naturalnym skutkiem mojej miłości do Pana Jezusa. Rosnącej miłości, bo wszystko, cokolwiek robimy, ma powodować w nas najpierw odbudowanie, a potem rozwinięcie zdolności do miłości. Bo tacy dopiero mamy szansę na wejście do nieba. To może odnośnie tej pierwszej części konferencji, gdy chodzi o uwolnienie od lęków. Bez wątpienia sposobów czy rad jest dużo więcej. Te na dzisiaj chciałem Państwu przedstawić. Natomiast teraz przejdę do tego drugiego zagadnienia. Otóż w pierwszej części chciałbym przypomnieć to, co mówiłem ostatnio, dlatego że, jak pamiętamy, ta pełna zbroja Boża ma kilka elementów. Pierwszym jest pas prawdy, drugim jest pancerz sprawiedliwości, trzecim są sandały. Te trzy chciałem dzisiaj omówić, ale najpierw kilka słów wprowadzenia, jak przygotować się na szatański atak. Święty Paweł nakazuje Efezjanom, już w znanym nam szóstym rozdziale tego listu, by wzięli na siebie pełną zbroję Bożą, aby w dzień zły mogli się przeciwstawić napaściom. Święty Paweł chce przekazać zasady przygotowania i używa wyrazistego, słownego obrazu rzymskiego żołnierza i jego uzbrojenia. To uzbrojenie, jak wiemy, jest jedynie metaforą. To obraz, który ma nam pomóc zrozumieć ogólny kierunek myślenia o tym, jak możemy chronić nasze życie i przygotować się do bitwy. Czyli innymi słowy, jak przeżywać prawdziwe życie. Państwo dzisiaj oczywiście byli na Eucharystii. Jest ten słynny tekst janowy o życiu wiecznym, o prawdziwym życiu. Że Pan przyszedł nie po to, by potępić, ale po to, by człowieka zbawić i dać mu prawdziwe życie. I to życie wieczne już zaczynamy go doświadczać tutaj na ziemi. Ważne jest też, by pamiętać, że metaforą uzbrojenia opisuje, jak mamy przeżywać, i to jest ważne, dynamiczną relację z Jezusem i z naszym Ojcem w mocy Ducha Świętego. Niektóre rzeczy będą nam wracać, ale proszę też to traktować jako takie utwierdzanie pewnych istotnych spraw, że tak naprawdę, ponieważ życie wieczne w łonie Trójcy Świętej polegać będzie na nieustannej wymianie, odbieraniu życia od Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyli będziemy przebywać w łonie Trójcy Świętej, w związku z tym pewnym początkiem tu życia na ziemi jest czynienie dokładnie tego samego. Wejście w głęboką, pogłębiającą się życiodajną relację z osobami Trójcy Świętej. I chociaż Trójca Święta, jak mówi teologia ad extra, na zewnątrz działają wszystkie osoby razem, to każda ma swoją jednak specyfikę. Ojciec daje życie, Ojciec jest pełnią ojcostwa i macierzyństwa, więc nabożeństwo do Ojca powodować ma taką formę terapii, relacją z Ojcem, która odbuduje to, co ci, którzy odpowiedzialni byli za formację macierzyństwa i ojcostwa, w jaki sposób okroili czy poranili w nas. Syn Boży to jest cała nasza osobowość. Natomiast Duch Święty, można powiedzieć, jest tym, który wprowadza nas w relację oblubieńczą. Co to jest relacja oblubieńcza? Jest to relacja totalnie bezwarunkowa, bezinteresowna, będąca spełnieniem daru, osoby jako daru. Czyli to jest miłość, można powiedzieć, czysta, etap końcowy rozwoju. Stąd relacja z Duchem Świętym wprowadza nas w relację oblubieńca z samym Bogiem. Wszystkie trzy działania, jeżeli można tak podzielić, naprawdę dzięki łasce Bożej coraz głębiej w nas się będą aktywizować. I teraz prowadzić ma to do pewnego stylu życia. Metafora uzbrojenia rzymskiego żołnierza niesie ze sobą poczucie siły, skuteczności, głębokiego poczucia własnej godności. W związku z tym też ma odniesienie do pełnego rozwoju osoby ludzkiej. Jezus jest naszym wodzem, najwyższą władzą, jakiej będziemy podlegać. To jest bardzo istotne, by uświadamiać sobie, że jedynym moim Panem jest Pan, Jezus. I On jest tym, który swoim oddziaływaniem czyni mnie uczniem, można powiedzieć to oczywiście żołnierzem, bo mówimy sobie, że dorastamy też nieustannie do tego, by być wojownikami ducha. Taka jest nasza wiara. To jest taki piękny wymiar. Ale czas greckiego czasownika użytego w rozkazie wzięcia pełnej zbroi Bożej wskazuje na czynność, która musi być wykonana natychmiast. To jest to słowo wejście. Bezzwłocznie, tak szybko jak to możliwe. I jest to sprawa najwyższej rangi. Chodzi też i o to, by uświadomić sobie, że każdy dzień jest wielkim darem Pana Boga. I w nim od rana do wieczora rozgrywa się moje zbawienie. Że w pewnej chwili nie ma czasu czy dnia, można powiedzieć, straconego. Jesteśmy zaopatrywani w pełną moc Bożą i w pełne Boże prowadzenie. I jeszcze jeden komentarz odnośnie do owego dnia złego. Jest to bardzo ciekawe wyrażenie, ponieważ oznacza, uwaga, szczególny dzień w szczególnym czasie. Nieprzyjaciel szuka momentu, gdy będziemy słabi, zmęczeni. Będziemy w konflikcie, bądź będą jakieś sytuacje, które nas osłabią, na przykład choroba najbliższych. Wtedy kusi, by przekonać, że Bóg nie jest dobry i uwaga, że w moim życiu są rejony, nad którymi On nie ma kontroli. Proszę się przypatrywać myślom swoim, które czasami potrafią nas dopaść bez naszej uwagi. Że są pewne sprawy, które nieświadomie oceniamy właśnie w takim kluczu. Że Pan Bóg nad nimi po prostu nie ma kontroli. To się na pewno Panu Bogu wymknęło. Tak nie jest. Że właśnie to, co nas przerasta, staje się niekiedy szczególną okazją do objawienia mocy Bożej. Czyli innymi słowy, musimy uważać na czas, w którym jesteśmy najmniej zdolni do walki. Lepiej nam się modli, jak człowiek jest wypoczęty, jak jest po spowiedzi świętej. A szczególnie mamy uważać wtedy, kiedy czas od spowiedzi się coraz bardziej wydłuża, kiedy modlitwa nie była, czy nie było jej tyle, ile powinna być. I w tym momencie człowiek zaczyna tracić wiarę, tracić ufność, poddawany jest wątpliwościom. Wtedy następuje bardzo mocny atak. Diabeł się nie męczy. On jest dosyć cierpliwy. Pamiętajmy, że jest to czysty duch. W związku z tym zmęczenie tutaj nie gra roli, a nas obserwuje i bada. Chce nas zwieść, oskarżyć i zniechęcić. Przypomnę, że warto przeczytać trzy pierwsze rozdziały listu do Efezjan, by zobaczyć, jakie bogate terytorium, mówiąc krótko, Bóg nam darował. Otóż weszliśmy do Królestwa Światłości jako dzieci Króla. Mamy Jego Ducha, Jego rozliczne dary i zostaliśmy wszczepieni w duchowe Jego ciało. Obiecano nam dziedzictwo, które stanowią przebaczenie, pokój i przeogromne duchowe owoce. Całe to dziedzictwo zostało zdobyte dla nas przez Jezusa Chrystusa i jest nam udostępnione przez łaskę. Udostępniane. Poprzez życie sakramentalne otrzymujemy to wszystko jako naszą własność. Stąd warto przed spowiedziami, kiedy przystępujemy do nich, do czego też zachęcał święty Ignacy, aby podczas spowiedzi w krótkiej formie dziękczynienia uświadomić sobie, w jaki sposób Pan Bóg w moim życiu w ostatnim czasie działał. I to bardzo konkretnie. Ponieważ można zaobserwować w pewnej chwili rosnące przebaczenie komuś, zmniejszające się złe uczucia, które mną targają i rządzą. I w ten sposób widzieć, jak Pan Bóg we mnie działa. I teraz ów pierwszy element zbroi. W liście do Efezjan napisane jest: przepasawszy biodra wasze prawdą. Chodzi właśnie o ów pas prawdy. Przypomnę pewne rzeczy, ale to jest bardzo ważne. Ponieważ te elementy są w takiej kolejności, gdzie założywszy, mówiąc przenośnie, jeden, dopiero można postąpić w następnym. Otóż, jak wiemy, żołnierz rzymski nosił pas, do którego była przytwierdzona reszta uzbrojenia. Pas był więc decydującym elementem zbroi. Przy nim wisiał miecz i do niego była przytwierdzona tarcza. Od solidności tego pasa praktycznie wszystko zależało. Słowo prawda w tym rozdziale oznacza szczerość, prawdziwość i autentyczność, a swoje korzenie ma w rzeczywistości Bożego Słowa. Tutaj chodzi o całkowitą szczerość i otwartość przed Bogiem w moim życiu. Święty Paweł przekazał nam, że pełna prawda jest w Chrystusie. On jest prawdą. I że nowe życie możemy uzyskać tylko i wyłącznie dzięki Niemu. Tak się czasem zastanówmy nad przeżyciem czy dni skupienia, czy rekolekcji. Niekiedy ten czas jest bardzo intensywny. Odkrywamy nowe, nie to, że prawdę, ale bywa i tak, że prawda objawiona jawi się nam w sposób zupełnie nowy. Ale mijają tygodnie po rekolekcjach i człowiek widzi, że tak jakby nie poszedł do przodu. To są dwie rzeczy bardzo ważne w tej kwestii. Z jednej może to być efekt naszego zaniedbania, czyli nieczuwania nad owocami rekolekcji, stąd każde powinny kończyć się konkretnym postanowieniem, które dobrze jest oddać na spowiedzi, aby spowiednik mógł je przypieczętować swoją zgodą, błogosławieństwem. Ale bywa i tak, i to jest ten trudniejszy problem, że nie wszystko w głębi serca zostało jeszcze otwarte na działanie Pana Jezusa. Uzdrowienie jest praktycznie piętrowe, czyli człowiek coraz bardziej, jeżeli autentycznie zajmuje się życiem duchowym, modli się, prosi o światło, Pan Bóg będzie stopniowo odsłaniał coraz głębsze rejony nieuzdrowione. A ponieważ one bardzo często niosą ze sobą dużo lęku, w związku z tym cierpienia, człowiek nie chce mieć z nimi styczności. Stąd bardzo dobrze jest modlić się o światło Ducha Świętego, co i kiedy we mnie jeszcze nie jest otwarte na uzdrowienie. I ten pas prawdy praktycznie tego dotyczy. Stąd warto by nieustannie ćwiczyć i umysł w poznawaniu prawdy Bożego Słowa i w takim rozumieniu Ewangelii, by Słowo mówiło do mnie bardzo konkretnie. Pamiętajmy, że przede wszystkim pierwsze działanie diabelskie to było poddanie w wątpliwość dobroci Pana Boga. Diabeł przeinacza prawdę, a tak naprawdę odziera ją z wymiaru zbawczego. To jest bardzo ważne. Jeżeli Pan Jezus powiedział najważniejsze zdanie w Ewangelii: prawda was wyzwoli, to nie ma praktycznie innej drogi do pełnego uzdrowienia jak pełna prawda o nas samych. Stąd powtarzam, w pewnym etapie swojego życia musi człowiek przejść przez spowiedź całego życia, prędzej czy później. i wszystko wyświetlić. Wspominałem Państwu o książce Johna Powella Dlaczego boję się kochać. Ona ma taki najpierw ogólny rys, czym jest życie duchowe i poszczególne rejony uczucia, lęki John Powell w tej książce wyświetla. Między innymi mówi o tym, że do 7 roku życia formuje się osobowość człowieka i potem w zasadzie wszystko jest tego konsekwencją. Od razu pamiętać należy, że dla łaski Bożej nie istnieje praktycznie żadna determinacja. Nawet jeżeli człowiek wchodzi w życie dorosłe z ogromnym bagażem zranień i z bardzo poharataną osobowością, łaska może wszystko. Kwestia jest tego ceny i czasu, jaki trzeba poświęcić na uzdrowienie. I teraz bardzo ważne zdanie, proszę zapamiętać. Chrześcijanin porusza się pewnie i swobodnie, ponieważ zna prawdę. Ci, którzy prawdy nie znają, błądzą w ciemności, a niepewność krępuje ich ruchy. My znamy drogę do prawdziwego szczęścia. Jest nią Ewangelia, a tak naprawdę jest nią Jezus. I my wiemy, że czeka nas sąd, wiemy, że jest życie wieczne, wiemy, że Bóg nie chce potępić człowieka i te prawdy medytowane, w jakiś sposób też kontemplowane w sercu, coraz głębiej mają w nas zapadać. W związku z tym pas prawdy to z jednej strony pełna prawda o nas, ale i pełna prawda o Bogu. Drugi element. Obleczcie, oblukłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość. Chodzi o pancerz sprawiedliwości. Otóż rzymski pancerz był zwykle wykonany z brązu. Pancerz zakrywał nie tylko klatkę piersiową, ale i cały przód ciała od szyi aż do ud. Nazywano go też, uwaga, ochroną serca. Z oczywistych powodów chronił podstawowy narząd, który utrzymuje nas przy życiu. Pancerz sprawiedliwości chroni serce. Sprawiedliwość oznacza uczciwość, dobre życie, prawość charakteru i stylu życia. To poddanie się panowaniu Chrystusa. To praktycznie zastosowanie tego, co Bóg nam powiedział przez swoje słowo. To życie słowem. Sprawiedliwość ludzka polega na tym, żeby być dokładnie tym, czym Bóg pragnie, aby człowiek był. To znaczy, by trwać w owym przymierzu z Bogiem poprzez życie zgodne z wolą Bożą. I teraz. Sprawiedliwość zatem ma właściwie kształtować i chronić moje serce. By było dokładnie tym, czym Bóg pragnie, aby było. A czym jest serce? I tu się zaczynają schody. Ponieważ serce jest samym centrum osobowości człowieka, jego wnętrzem. Kilka takich ważnych jego elementów, które pomogą nam zrozumieć, co tak naprawdę ma być w nas zbawiane. Otóż serce oznacza niekiedy siedzibę sił witalnych człowieka. Jeżeli komuś się nie chce żyć, to ma się z tego spowiadać. Jeżeli przeżywa stany zniechęcenia, osłabienia wewnętrznego, nawet jeżeli jest to efekt jakichkolwiek chorób, ma się z tego spowiadać. Powinien otwierać ten fragment serca, który odpowiada za chęć do życia. Następnie, serce jest siedliskiem świadomej, rozumnej i wolnej osobowości człowieka, czyli tego, kim każdy z nas jest w sposób niepowtarzalny. Jest symbolem życia nie wyłącznie uczciowego, ale ukazuje różne aspekty osobowości człowieka. I teraz owe aspekty są następujące. Jest to siedlisko procesów intelektualnych. Teraz proszę zauważyć, że cała sfera myśli człowieka, cała sfera zdolności analizowania i syntezowania rzeczywistości, wszystko, co się składa na proces myślowy, jest zawarta w sercu. My do tego jeszcze głębiej wrócimy, kiedy będziemy omawiali hełm zbawienia, bo tutaj chodzi właśnie o walkę o naszą głowę, o nasz umysł. Ale już dzisiaj Państwu sygnalizuję, że serce jest i siedliskiem wiary, i jest siedliskiem pojmowania rzeczywistości, zdolności pojmowania rzeczywistości i podejmowania decyzji. Jest ośrodkiem sumienia moralnego, miejscem spotkania z Bogiem i prawa niepisanego. A zatem pancerz sprawiedliwości to kształtowanie serca, czyli ja człowieka w tych wszystkich aspektach. Proszę Państwa, jeżeli grzech, patrząc na źródło słów hebrajski, jest mijaniem się z prawdą, i jeżeli serce stanowi tak wyszczególnione, pojemne zagadnienie, to wszystko, co nie funkcjonuje zgodnie z wolą Bożą, jest grzechem. I trzeba to otwierać. Jeżeli człowiek tego nie otwiera, ignoruje pewne rzeczy, może dojść do tak zwanej zatwardziałości serca. Czyli sytuacji, w której następuje zgoda na niewłaściwe funkcjonowanie serca. Czyli wręcz usankcjonowanie grzechu. I tu proszę zauważyć, nie chodzi o grzechy bardzo takie, bardzo mocne, śmiertelne. Nie. Tu chodzi o niezgodne z wolą Bożą funkcjonowanie mojego ja. Powtórzę to raz jeszcze, bo to jest ważne. Jeżeli grzech jest mijaniem się z prawdą, to niefunkcjonowanie serca zgodnie z zamiarem Boga jest grzechem. Nieuświadomienie sobie tych rejonów i nic z tym nie robienie może prowadzić do zatwardziałości serca, czyli braku nawrócenia. I tu jest odpowiedź dosyć trudna. Dlaczego po rekolekcjach człowiek nie idzie do przodu, tylko wraca do starych nawyków, do starych zachowań? I po 2-3 tygodniach, po 2 miesiącach widzi, że tak naprawdę w jego życiu się kompletnie nic nie zmieniło. Możemy nawet sami to odczuwać, gdy nie widzimy uzdrowienia z pewnych naszych słabości, zranień i wadliwego sposobu myślenia. Zatwardziałość serca bowiem, powtórzę, jest usankcjonowaniem stanu grzechu. Zgodą na grzech, nie chęcią zmiany, nie chęcią nawrócenia. Stąd to temat nie jest łatwy, powiedziałbym wręcz bardzo trudny, ponieważ wymaga od nas, byśmy zaczęli wchodzić bardzo głęboko w to, kim jesteśmy. Bo naprawdę łatwiej jest wagon węgla przerzucić dziennie, niż zmienić jedną rzecz w sobie, która jest zła. A im mamy więcej lat, tym jest nam trudniej. Bo pewne rzeczy się w nas zastają. Stąd termin zatwardziałość ma w greckim źródłosłowiu dużo wspólnego, przepraszam, ze sklerozą. To jest takie jakby zastanie zawiasów. I wreszcie ostatni element uzbrojenia na dzisiaj. Obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Czyli mowa jest o tak zwanych sandałach. Sandały były symbolem gotowości do wyruszenia w drogę z dobrą nowiną do tych, którzy jeszcze jej nie słyszeli. Wspominałem Państwu kiedyś, że ewangelizowanie, czyli głoszenie Ewangelii, zasadniczo nie polega tylko na tym, by głosić Ewangelię. Ale pierwszym podmiotem skuteczności Ewangelii jest sam głosiciel. Czyli człowiek ewangelizuje sobą. Jest świadkiem tego, że w nim, w jego życiu, konkretnie Pan Jezus dokonał i dokonuje zbawienia. Żołnierz, mając solidne oparcie, mógł niewzruszenie przeciwstawiać się naporowi wroga. Rzadko zdarzało mu się poślizgnąć czy stracić równowagę, skoro stopy były mocno wsparte o ziemię. Mamy zatem siebie postrzegać jako żołnierzy o stopach mocno opartych w pewności. Zachowanie wewnętrznej równowagi ma fundamentalne znaczenie. To umiejętność zachowania pokoju w chwilach zwłaszcza trudnych. Czyli chodzi o uporządkowaną zwłaszcza emocjonalność. W jednym z psalmów jest taka modlitwa, by Pan Bóg nas prowadził po równinie. Im bardziej pracujemy nad sobą, im bardziej wchodzimy w życie duchowe, już pomijając sam fakt przejścia tego wieku, w którym emocjonalność ma bardzo duży rozrzut, prawda? Od wielkich takich wysokich hos do strasznych bez. Ta labilność emocjonalna potrafi człowieka zabić. I to jest czasami zmiana w ciągu niekiedy kilkunastu minut. To im bardziej wchodzimy w uzdrowienie, to owe stany przygnębienia, smutku i radości się coraz bardziej minimalizują. I gdy chodzi o te biblijne sandały, chodzi najpierw o to, by człowiek umiał zachować równowagę w każdej sytuacji. Pamiętamy na pewno taki uwagę na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą sztuki walki. Nie wszystkie są złe, to też wiemy, ale jednym z podstawowych zadań jest umiejętność zachowania równowagi w każdej sytuacji. Stąd na treningach pierwszą rzeczą, jaką uczą się zawodnicy, jest umiejętność padania. Umiejętność padania, żeby sobie nie zrobić krzywdy. I zachowanie równowagi w momencie, kiedy trwa walka. A ponieważ sandały żołnierza rzymskiego były tak skonstruowane, że trzymały się mocno stopy, on musiał mieć trwałe oparcie. To od strony fizycznej. Wiemy doskonale, że człowiek, jeżeli podda się emocjom, zwłaszcza złym, to traci w ogóle kontrolę i panowanie nad sytuacją. Kapitalnie wtedy można go w ogóle zniszczyć. W związku z tym ważne jest, by spowiadać się z tych uczuć, a jest ich, jak wiemy, kilkadziesiąt w ogóle dostępnych, chyba, o ile pamięć mnie nie myli, które mną rządzą, z którymi sobie nie radzę. I czasami po nitce do kłębka dojść, w jakich sytuacjach one się budzą we mnie. Bo wtedy jesteśmy na dobrej drodze, by dotrzeć do źródła problemu. Do źródła problemu. I pamiętajmy, że Pan Bóg nas wychowuje przez konfrontację z różnymi sytuacjami. Posłużę się obrazem z filmu niestety o sztukach walki, ale on jest bardzo taki sugestywny i może nam dużo powiedzieć. Kiedy młody człowiek poszedł na szkolenie do swojego mistrza, on się w końcu zgodził go przygotować. Pierwszego dnia kazał mu malować płot. Drugiego dnia kazał mu polerować samochód. I chodziło o to, że on miał wyćwiczyć taki ruch rąk, który później był potrzebny do walki. Czyli ręka miała chodzić łagodnie. Tu miał w ten sposób uczyć się rządzić swoimi dłońmi i tak dalej. Pan Bóg, można powiedzieć, wychowuje nas przez różne drobne sytuacje do tego, by cechy nasze stały się bardzo mocne. Dobre, mocne cechy. I między innymi konfrontacja z różnymi sytuacjami stresującymi ma nas nauczyć, jak się w nich zachować. Zatem słowo gotowość oznacza oparcie w tym wersecie. Łączy w sobie dwa aspekty. Dokładne poznanie dobrej nowiny i bycie gotowym do dzielenia się nią. Zauważmy, że po raz kolejny wracamy do Bożego Słowa. Słowa, które... Przecież Pan Jezus jest Bożym Słowem. I Ewangelia jest praktycznie nieustannie o Nim. Każdy fragment pokazuje nam jakąś odsłonę osobowości Jezusa. Czy mówi o przypowieściach, czy poucza ludzi, to pierwszym, który spełnił całą Ewangelię, jest oczywiście Jezus. On jest dobrą nowiną. W związku z tym poznanie Jezusa jest praktycznie życiem wiecznym. Dlatego ma być w nas pasja drążenia Ewangelii, życia nią tak, jak potrafimy, i modlitwy o to, by stanowiła dla nas źródło mocy i mądrości. Małe podsumowanie poprzednich tych dwóch rzeczywistości i przejście do owej trzeciej. Mianowicie odkryliśmy, że zasadniczą taktyką szatana jest zwiedzenie. Na jednym biegunie jest prawda, na drugim jest fałsz. On zrobi wszystko, by nas po prostu oszukać. Zatrzeć obraz Pana Boga, zniszczyć naszą godność, zniekształcić Boże Słowo. Pas prawdy i pancerz, a potem, gdy chodzi o sprawiedliwość, to bardzo często, to w kontekście dzisiejszej Ewangelii jest bardzo widocznie, że diabeł chce nas wprowadzić wręcz w samopotępienie, czyli przekreślenie życia, którego źródłem jest Bóg, a zwłaszcza przez słabości bardzo często człowiek potrafi nieświadomie samo przeklinać siebie. Natomiast więc pas prawdy i pancerz sprawiedliwości chronią nas przed tymi taktykami. Pełna prawda i sprawiedliwość, czyli serce, które jest otwierane przed Bogiem w tych mini fragmentach. Lecz szatan jest także specjalistą od poddawania wątpliwość samej podstawy dobrej dobroci i środka, dzięki któremu ją otrzymujemy, czyli Ewangelii. Diabeł zawsze atakuje łaskę, podpowiada inną Ewangelię, czyli że można stać się chrześcijaninem tylko dzięki ludzkim wysiłkom. Nieustannie Państwu mówię, że bez względu na to, jak wygląda poznanie od strony ludzkiej naszej osobowości i wszystkich mechanizmów, które nami rządzą i źródeł, to my z tym wszystkim mamy iść do Pana Jezusa. I to nie tylko na modlitwę, ale zasadniczo przeżywać relację sakramentalną. Oparcie się tylko na wysiłkach ludzkich jest błędem teologicznym. Stał za nim Pelagiusz, że człowiek może sam się zbawić, mówiąc krótko. A szatan uwielbia siać wątpliwości, proponując inną Ewangelię, innego Jezusa lub inną drogę zbawienia. Machinacje takie mogą wykorzystywać postać Jezusa, ale nie jako Syna Bożego, który wszystko odkupił. To czyni fałszywą Ewangelię jeszcze bardziej oszukańczą. Pojawia się w niej Jezus, ale ignoruje się Jego odkupieńcze dzieło. Szatan chce, byśmy dali się nabrać na Ewangelię łatwiejszą, przyjemniejszą i bardziej respektowaną społecznie. To jest dzisiaj dosyć obecna rzeczywistość, kiedy albo bardzo osłabia się naukę moralną Kościoła, podaje się drogę łatwą. Myślę, że doskonale wiemy i znamy przynajmniej w zarysie ideologię gender, prawda, która w ogóle rozmydla kwestię płciowości człowieka. I to wszystko, czym się nas pompuje, odchodząc od pełnej prawdy o człowieku. A trzeba przyznać, że Ewangelia jest wtedy skuteczna, Boże Słowo wtedy jest skuteczne, kiedy się je przyjmuje z całą Jego prawdą. Przypomnijmy sobie, kiedy Pan Jezus, czytamy to zawsze w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 40 dni był na pustyni. Nic nie jadł i nic nie pił. Dlaczego dzisiaj nie wejść w post o chlebie i wodzie, który jest radykalną jakby odmianą tego, przez co Pan Jezus przechodził? I nie dziwi nas za ten fakt, że niektóre złe duchy tylko postem i modlitwą, niczym innym. Dlaczego? No niestety apostołowie nie dopytali Pana Jezusa, szkoda. Ale ten fragment Ewangelii, może Państwu wspominałem, ale warto przypomnieć, że nazywa się uzdrowienie opętanego epileptyka w lekcjonarzu mszalnym, a jest to jakby nie było teologia liturgii. W związku z tym ten chłopaczek, nad którym mordowali się apostołowie, nic z tego nie wyszło, miał dwie choroby: fizyczną, padaczkę, epilepsję, i był opętany. Pytanie Pana Jezusa, od kiedy mu się to zdarzało? Od dzieciństwa. Też jest niezwykle symptomatyczne, ponieważ pokazuje Pan, nasz Zbawiciel, że należy też i bardzo mocno tam sięgnąć. Ale pamiętam świadectwo pewnej osoby, która powiedziała, że miała problem, bo dziecko w rodzinie było chore na padaczkę. I kiedyś podeszła do niej w kościele osoba i mówi: proszę podjąć post o chlebie i wodzie w intencji tego dziecka. Bo Pan Jezus w Ewangelii powiedział, że niektóre złe duchy tylko tym. I proszę sobie wyobrazić, że wyprosiła postem uwolnienie dziecka od padaczki. To jest taka informacja dla wszystkich, którzy mają z tym jakikolwiek kontakt. Że być może właśnie epilepsja jest leczona postem o chlebie i wodzie. Tak powiedział Pan Jezus. Proste. A Ewangelia, tak naprawdę streszczając ją, jest taka, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy zbawienia, i że nie możemy pomóc sami sobie. Bóg jednak posłał na świat swojego Syna, by przeżył doskonałe życie i by umarł, odkupiwszy w pełni nasz grzech i otwarłszy nam dostęp w Nim samym do prawdziwego, pełnego życia. Nie ma życia bez Jezusa. Przypomnę raz jeszcze prawdę szalenie istotną, by ją zapamiętać i nie pozwolić sobie jej, że tak powiem, wydrzeć, czy wypamiętać z serca, zapomnieć, że każda łaska, jaką otrzymujemy, upodabnia nas do Jezusa Chrystusa. Czyli dopełnia procesu upodobniania nas na wzór i podobieństwo Boże, który to wzór kulminuje w Jego osobie. Pan pokazał nam, jak wygląda prawdziwy człowiek. I drugie zdanie, że bądź stanowi proces przygotowania do owego upodobnienia. Więc bez łaski uświęcającej nie możemy odbić w sobie wzorca, jakim jest Jezus. To byłyby te trzy przestrzenie: pas prawdy, pancerz sprawiedliwości i sandały. Natomiast chciałbym zakończyć tę dzisiejszą prelekcję przypomnieniem, czy raczej też i wezwaniem, byście Państwo byli tak uprzejmi i ściągnęli sobie z internetu wywiad z księdzem egzorcystą Giuseppe Tomasellim. Nazywa się to Twarzą w twarz z demonem, albo Wywiad z demonem. Kiedyś o nim wspominałem. Ksiądz Giuseppe Tomaselli był egzorcystą przez 50 lat i na skutek wszystkich tak zwanych dialogów ze złym duchem, dokładnie jednym, stworzył wywiad, w którym demon przymuszony jest do mówienia prawdy. To jest bardzo taka atrakcyjna forma wykładu. Dlaczego nie wykorzystuję i nie mówię Państwu, czy nie czytam na ambonie? Z kilku powodów. Po pierwsze, trudniej jest mówić prawdę o Ewangelii i promować prawdę o Panu Bogu. Trudniej dlatego, że tę rzeczywistość mamy poniekąd osłuchaną. I nie chodzi o to, by mówić rzeczy nowe, ale chodzi o to, żeby ukazywać ich głęboki sens, co nie jest wcale łatwe, ale jest zbawcze. A po drugie, myślę, że większą korzyść Państwo odniesiecie, kiedy sami się z tym tekstem zmierzycie. Jeszcze słowo takie do uzupełniające. Akurat na ostatnim egzorcyzmie, jaki miałem w środę, padło stwierdzenie ze strony demona: ja nigdy nie mówię prawdy, ja zawsze kłamię. Jak podejść do tego, co zostało przed chwilą powiedziane? Czy mówi prawdę, czy kłamie? Myślę, że jest niezwykle trudną rzeczywistością ocena tego, co demon mówi. I myślę, że żaden z egzorcystów tego się nie podejmuje, ponieważ jest to niemożliwe. On, mówiąc prawdę, a w zasadzie jeżeli ją mówi, to tylko i wyłącznie po to, żeby zabić, żeby zniszczyć, więc ją manipuluje. Prawda, półprawda, nieprawda, kłamstwo. To jest taki warkocz, że nie sposób go rozplątać. I dlatego Pan Jezus demonowi nakazuje: milcz, ucisz się. Nie pozwolił mówić mu, nawet kiedy mówił: wiem, kto jesteś, Święty Boży. Powiedział: milcz. Mówię Państwu, udostępniam ten, nazwijmy to, zapis rozmów, tak zwanych rozmów, by też i utwierdzić w takim bardzo roztropnym, mądrym podejściu również do wywiadu. Nie chodzi o to, że on tu zawiera nieprawdę, ponieważ demon przymuszony może mówić prawdę. Ale kiedy jest ona prawdą, którą można przyjąć? W jednym wypadku. Kiedy zgadza się z objawieniem i z nauką Kościoła. Proste kryterium. Natomiast to, co on mówi w sposób kpiący, ironiczny, stanowi jakby taką formę potwierdzenia nauki Kościoła, która może do nas dotrzeć. Mam nadzieję, że chyba wyrażam się jasno. Ponieważ jest tu bardzo dużo na temat ataków na czystość, na temat roli modlitwy. My potrzebujemy co i raz, a w zasadzie codziennie, takiego zasilenia, by nasze życie duchowe było przeżywane na najwyższych możliwych obrotach, jakie są nam dostępne danego dnia. Ponieważ jeżeli mówimy sobie o tych rzeczach, to nie mówimy sobie o sprawach drugo-, czy trzecio-, czy pięciorzędnych, ale najważniejszych, jakie są. Ponieważ tak naprawdę i człowieczeństwo, i życie duchowe, które prowadzi do jego rozwoju, to są najważniejsze przestrzenie, jakimi mamy się zajmować. I nie wolno pozwolić sobie na dwie rzeczy. Ani na odciągnięcie od tego, ani na jego zniekształcenie. A diabeł będzie robił wszystko, by właśnie tak wyglądało nasze życie. Dziękuję Państwu za uwagę. Prawie godzina. Ja myślałem, że będę pół godziny mówił, ale tak się złożyło. Nie ma pytań? Dobrze. Dobrze. Jak można skontaktować?